Drodzy w Chrystusie braterstwo, śpiewaliśmy, że mamy takiego Pana, że mamy takiego Chrystusa, który nas wszystkiego uczy i tą Jego podpowiedź użyję teraz. Bracia też tu używają. Pokój Wam. Drodzy w Panu, przede wszystkim chciałem przekazać pozdrowienia na wstępie. Pozdrowienia od mojej żony, która prosiła, żeby wszystkich pozdrawiać. Pozdrowienia ze zgromadzenia ludu Pana w Kędzierzynie Koźlu. Wszyscy wiedzieli, że będę. Prosili, żeby pozdrawiać. Gdy tak jesteśmy w tym miejscu, zapewne wszyscy coś odczuwamy. Może niektórzy więcej, niektórzy mniej. Wiele wspomnień to miejsce tutaj wielu z nam daje. Z łaski Pana dano mi tu przywilej, ileś tam lat spędzić. Proponowano mi częstokroć, żebym tu stanął, ale czułem się w roli współgospodarza. Zawsze odmawiałem takiego przemówienia do braci, jak teraz czynię. I dlatego, jeżeli mam tą sposobność, jeżeli mam ten dany przywilej, chciałbym z braterstwem podzielić się kilkoma doradami Pisma Świętego, które jakby pomagają nam, abyśmy społecznie uczestniczyli w pomnażaniu Pańskiej własności. Wciąż odczuwamy, że dobry Bóg wpływa swoim duchem na nas, że społeczne nasze rozmyślania pozwalają lepiej docenić wartość tego, co indywidualnie od Pana otrzymaliśmy. Pan, objaśniając nam tą prawdę, jakby podpowiada, mówi, kto ma uszy, niechaj, co robi? Co ma słuchać? Co Duch mówi zborom? Wiele rzeczy na to wskazuje, że wciąż jest taki właśnie czas, że przez zbór, już tu było wspominane, a jeszcze powtórzę, wiadoma się staje rozliczna mądrość Boża. Ta mądrość doradza, wciąż doradza. I jedno takie zdanie jeszcze przed chciałem podkreślić. Trzymaj, co masz. I społecznie porozmyślamy nad takimi kilkoma wersetami biblijnymi, które nie tylko doradzają, że trzymaj, co masz, ale coś jeszcze więcej. Rób tak, żeby to było więcej. Coś takiego, co Biblia mówi, że pomnażaj. Pomnażaj to, co otrzymałeś. Dlatego te nasze rozmyślania chciałbym nazwać nasze uczestnictwo w pomnażaniu Pańskiej własności. Ponieważ odczuwamy, że w naszym posiadaniu jest coś, co Pan nam dał i to coś mamy świadomość, że ono jest wielkie, że jest duże, więc potrzebujemy Pańskich dorad. Panie, jeżeli to jest Twoje, w moim ręku, to Ty, Panie, doradź. Jak mam to trzymać? Co mam to robić? A Pan mówi, nad małym bądź wierny, a jak będziesz nad małym wiernym, to co ja zrobię? Nad wielą cię postanowię. Więc to ważna sprawa, bo częstokroć jest powtarzana. W Ewangelii na przykład Mateusza w 25 rozdziale, w przypowieści o talentach, te słowa są dwa razy jakby wspomniane. Więc to ważna sprawa. W Ewangelii Łukasza, 19 rozdział od 17 czytamy. Dobrze, sługo dobry, byłeś wierny nad małym, sprawuj władzę nad 10 miastami. Już jest podpowiedź, co to znaczy te więcej, nad wieloma. My czytając te rzeczy, wstawiamy właśnie tym pismom pytania, bo chcemy wiedzieć. Stawiamy pytania, co znaczy być wiernym, wiernym małym. W tych rozmyślaniach nic nowego. No, te same, już wczoraj słyszałem te same myśli, dzisiaj słyszałem te same myśli innym akcentem powiem. Bo czasami coś kilka razy powtórzone lepiej trafia. Zapamiętajemy. Gdy mamy to pytanie, co znaczy być wiernym w małym, to z większą uwagą odbieramy pańskie jakby podpowiedzi. A Pan zaraz przypowieści o grzywnach tłumaczy. Handlujcie tym, co wam dałem. W różnych tłumaczeniach sprawdzałem, jak to jest. Czasami tłumacze mówią, obracajcie tym. Zajmujcie się tym. Pomnażajcie to. Gdy z dociekaniem, tak społecznie, czytamy, to zauważamy, że ewangeliczną grzywną jest to, co od Pana otrzymaliśmy. A co otrzymaliśmy od Pana? Otrzymaliśmy dar życia, dar usprawiedliwienia w Chrystusie. A mimo to, mimo tych podpowiedzi, wciąż mamy pytanie, bo mamy problem. Jak pomnażać? No otrzymaliśmy to, ale jak to pomnożyć? I z tym właśnie, w tym pomnażaniu, powieść biblijna mówi, bądź wierny. Gdy w myśli pojawiają się te pytania, to dalej czytamy tą przypowieść o grzywnach. W Ewangelii Łukasza, 19 rozdział, 11 werset, zauważamy, że gdy Pan powiedział tą przypowieść, to słuchacze w swoich myślach myśleli o bliskości Królestwa Bożego. A my o czym dzisiaj myślimy? Że już słońce, już tuż. Ono już go, objawy słońca już widać. Oni tak myśleli o bliskości Królestwa Bożego i spodziewali się, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. I dlatego Pan Jezus powiedział przypowieść. Przypowieść o dobrym człowieku, o zacnego rodu, który udał się do dalekiego kraju, aby objąć królestwo, a potem wrócić, a przywoławszy 10 sług swoich, dał im 10 grzywien i powiedział im, handlujcie, aż przyjdę. Grzywna to pieniądze. Dziś słowo grzywna kojarzy nam się z pieniędzmi? Nie? A jak cię spotkają na drodze i powiedzą zapłać, co powiedzą? Grzywne. Także innym troszeczkę akcencie, ale znowu to przypomina. My właśnie, gdy zauważamy, że w przypowieści grzywna to suma pieniędzy, którą otrzymali tylko wybrani słudzy, znowu mamy problem. Jak ten zapis przyłożyć do nas? Gdy tak spojrzymy na świat, to wiele jest stworzeń i wszystko jest Pan Bóg stworzył. Wszystko, co się rusza, to wszystko Pan Bóg stworzył. Ale pomiędzy tymi stworzeniami nie możemy się tego dopatrzeć, bo żadne ze stworzeń nie ma daru czytania. Tylko ludziom dano umiejętność czytania. Niektórzy mają umiejętność czytania, ale nie otrzymali Słowa Bożego. Natomiast dalej, nie wszyscy otrzymują zrozumienie tego, co czytali, co czytają. Dlatego przypowieść raczej wskazuje na nielicznych, ci nieliczni nazwani są 10 sługami. I to tym sługom dane zostało coś, co można pomnażać. I teraz z tą myślą, pomnażaniu, dalej spojrzyjmy na Bożą podpowiedź. Na Bożą podpowiedź w przyrodzie. Czasami widzimy, jak piękny motyl gdzieś tam nad kwiatkami lata. Gdy tak przyglądamy się bliżej, gdy zastanawiamy się nad tym, to zauważamy, że ten piękny motyl powstał z czego? Z larwy. A larwa powstała z czego? Rok wcześniej była gąsienicą łażącą po ziemi, pełzającą. I każda forma takiego żyjątka, można powiedzieć, że każda forma życia jest darem Bożym. Gdy tak obserwujemy, gdy przekładamy do tych naszych obserwacji wersety biblijne, to zauważamy właśnie przez Biblię, że Stwórca ogłasza obecnie program przemiany życia ziemskiego w wyższy stopień życia duchowego. Ten Boży program ogłasza, że to, co ziemskie, co obecnie cielesne, może być przemienione, aby było w sferach niebiańskich, aby było niebiańskie, aby było duchowe. Apostoł o tym wspominając w liście pierwszym do Tesaloniczan, 4 rozdział 17 wersecie wspomniał, że wespół z Nim, wespół z Panem, zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze. Z ziemi na powietrze, jak motyl. A tak zawsze z Panem będziemy. Gdy tak o tej ogłoszonej możliwości, gdy tak czytamy z przejęciem, to staramy się służyć Panu, bo zauważamy, to dobry Pan. A w drugiej Księdze Mojżeszowej, 21 rozdział, od 5 do 6 wersetu jest wspomniane, co tam robili słudzy, którzy zauważyli dobrego Pana. Słudzy ci byli gotowi dać swoje ucho gdzieś tam pomiędzy świadkami, przekuć do drzwi. A to był znak wiecznej służby. I to był znak, że oni chcą stać się rodziną Pana. Gdy my tak mając właśnie przekute uszy, słyszymy Pańskie polecenie, które mówi do nas, handlujcie, pomnażajcie te łaski, powiększajcie te dary, które już otrzymaliście. Pan prosi, usiłujcie zdobyć to, co jest możliwe do zdobycia. Dziesięciokrotnie powiększajcie, pomnażajcie ten dar, który otrzymaliście. To znaczy usiłujcie zmienić stan bycia sługą na możliwość stania się członkiem rodziny Bożej. To jest właśnie to biblijne 10 razy więcej. Gdy słyszymy głos Boży, który mówi, usiłujcie zdobyć Królestwo Niebieskie, to w tym kierunku Pisma prowadzą naszą myśl i doradzają, umiejętnie to czyńcie. Handlujcie tym, co macie. I tu jest po prostu nasze pytanie. Co my mamy? Czym my możemy handlować? I znowu wersety biblijne tłumaczą, że my jako grzesznicy to co mamy? Jakie konto nasze jest? W banku życia jest tam coś? Konto jest zerowe. Minusowe. Pisma tłumaczą, że nie mamy czym handlować. Gdy tak z zainteresowaniem znowu szukamy w pismach Bożych podpowiedzi, to znajdujemy ciekawą Bożą informację, że dla spłacenia naszego długu bogaty ktoś przyszedł z nieba, tu na ziemię, przyszedł Wybawiciel. Pisma tłumaczą, że On z każdego weń wierzącego zdejmuje zadłużenie. Pisma wieloma sposobami tłumaczą, że kto wierzy, zbawcze imię Jezus, ten przez wiarę otrzymuje konto zerowe. Zabrane są wszystkie długi. A więc wierzący człowiek jako wybawiony z zadłużenia, no dobrze, jeżeli mamy konto zerowe w banku, to co, o czym możemy handlować? Nadal. Nawet konto zerowe nie daje możliwości. Ale my wiemy, że ten tam, gdzie konto właśnie jest zerowe, no jest źle, ale już jest jakaś możliwość coś myślenia. Gdy tą świadomość mamy, gdy spojrzymy przez Ewangelię na Jezusa, to w myśli naszej pojawia się coś, co właśnie jest opisane, między innymi to opisane jest w tym daniu grzywny. W Ewangelii Łukasza, 19 rozdział. Tam jest opisane, że zacny człowiek onym 10 sługom rozdaje grzywny. Ten ewangeliczny moment dania grzywny to chwila, w której przed nasze zero staje postać Jezusa. To drogocenne imię stając przed naszym zerem pomnaża jego wartość. To jest jak w matematyce. Zero jest zerem. Zero bez jedynki nic nie znaczy. Ale zero po jedynce to już jest coś, co się nazywa 10. I to jest ta wartość, którą już my możemy handlować. Kto ma tą wartość, ten może uczestniczyć w zmianie życia ziemskiego na życie niebiańskie. I z tą myślą ponownie podejdźmy do zapisu Ewangelii Łukasza, 19 rozdział. Przypowieść mówi, że tam Pan swoje pieniądze, 15 werset mówi, Pan swoje pieniądze dał tym 10 sługom. że to są jego pieniądze. Dlatego on osobiście wciąż interesuje się, co który ze sług uzyskał. My, aby z tego zapisu wziąć pewną lekcję, uczymy w myślach taki przegląd, jak my handlujemy. Tu wciąż mamy w myśli, że będąca w naszym posiadaniu ta dodatnia wartość nie jest nasza, ona jest pańską i dlatego, że to jest pańska rzecz w naszych rękach, my Pana pytamy, Panie, a jak byś chciał, co byś chciał, jak mamy w tym? A on mówi, wiernie tym obracajcie. Pan wymaga, abyśmy się nie sprzeniewierzyli, abyśmy nie roztrwonili powierzonego nam majątku pańskiego. I to z łaski Pana nie jest jakby coś dane nam nadaremnie. To jest coś, co ma procentować. Pan Jezus jeszcze, aby więcej rozbudzić naszą wyobraźnię o naszej odpowiedzialności, powiedział inną przypowieść. Nie chcę tłumaczyć przypowieści, bo za dużo czasu by było, co oznacza grzywna, co oznaczają talenty, ale tu w sumie chciałbym powiedzieć w ten sposób, że Pan Jezus, aby jeszcze więcej rozbudzić naszą wyobraźnię o naszej odpowiedzialności, powiedział też przypowieść o talentach. Aby mieć świadomość wartości jednego talenta, co to jest jeden talent, to druga księga Mojżeszowa, 25 rozdział, 39 werset, opowiada to, co często wspominamy. Jest mowa o ołtarzu i nie tylko, o świeczniku i nie tylko o świeczniku, ale o rzeczach, które przynależą do świecznika, o nożyczkach, o innych rzeczach. I to wszystko, co należało do świecznika, to wszystko było uczynione z jednego talentu złota. Ileż to mogło być? Czy to było lekkie, czy to było ciężkie? Jeżeli do noszenia trzeba było kilku ludzi, no to różne są przeliczenia. Jedni mówią, że to jest około 30 kg, inni, że około 50 kg. W każdym razie dużo. Jeżeli więc jeden talent to tyle kilogramów złota, to co, jest czym handlować? Jest czym handlować. I gdy w ten sposób zaczynamy myśleć, to nasze uczucia dostają takie gorączki, co się nazywa gorączka złota. Bo byśmy tak rozpaleni takimi uczuciami, dodając jeszcze większego tym zainteresowania, zauważali, jak Pan do takich rozpalonych uczuć dodaje jeszcze większe przeliczenie. I spotykamy w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, 23 werset czytamy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, króla, który chciał rozliczyć rachunek ze swoimi sługami. A gdy zaczął rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był winien 10 000 talentów. Czy rozumiemy, co czytamy? Co znaczy mieć do dyspozycji tyle ton chruszcu? Jeżeli jeden talent do 50 kilo dochodzi, 10 tysięcy razy tyle wychodzi prosty rachunek, 5 ton, no niech będzie 3 tony. My to czytając zauważamy, jak Pan kształtuje nasze myśli o naszej odpowiedzialności. Odpowiedzialności, które względem tych rzeczy, które Pan nam dał na parę lat, On chce, żebyśmy my tym handlowali, powiększali Jego własność. Gdy to wiemy, to tym więcej chcemy, aby Pan udzielił nam podpowiedzi na to pytanie dotyczące sposobów prowadzenia naszych spraw. Więc właśnie rozpoznając powagę sytuacji, nadal myślami idźmy do przypowieści o grzywnach. I znowu myśli powtórzmy zapis. A zwoławszy 10 sług swoich, dał im 10 grzywien i rzekł do nich, handlujcie, aż przyjdę. Aby naszymi myślami jeszcze lepiej uchwycić treść tego zapisu, to teraz wspomnijmy, w jakich okolicznościach ta przypowieść została wypowiedziana. Ewangelista Łukasz w 19 rozdziale opisuje pobyt Pana Jezusa w mieście o nazwie Jerycho. Zobaczmy, jak ten opis pasuje do tego, cośmy wspomnieli, o naszym koncie zerowym i o później dalej. Miejscowość Jerycho to miejscowość położona w depresji. To około 300 metrów poniżej poziomu ziemi, morza. To miasteczko znajduje się w najniższym poziomie na całym kuli ziemskiej. To Pan wybrał. Po coś. Żeby nam coś pokazać. Według dawnych opisów z czasów Jozuego, to ta miejscowość była po drugiej stronie Jordanu. Znowu podpowiedź, że to było za Farsentą. To tylko 10 kilometrów od Morza Martwego. A Morze Martwe co? To śmierć. 10 kilometrów, blisko. Gdy my tymi myślami przenosimy się w to miejsce, jakoś sobie wyobrażamy sprawy według tego, co na naszych zebraniach się uczymy, to łącząc te opowiadania w jeden ciąg zauważamy biblijny obraz, gdzie symbolika tych opisów w duchowy sposób opowiada nam o naszym niskim stanie życia. To poniżej poziomu doskonałego życia. To blisko Morza Martwego. To blisko śmierci. To w takie miejsce dla ratowania nas przyszedł Pan Jezus. I zapis mówi, że Pan wyszedł i szedł przez Jerycho. A oto mąż, którego zwano Zacheusz, przełożony nad celnikami, chciał widzieć Jezusa. Opis mówi, że ten Zacheusz, aby widzieć Jezusa, spiął się na drzewo leśnej figi, na sykomorę. A sykomora to gatunek dziko rosnącego figowca, troszeczkę wyżej rosnącego. Tam Jezus przyszedł do tego miejsca, spojrzał w górę i ujrzał go i rzekł: Zacheuszu, stąp prędko na dół, albowiem dziś muszę zostać w twoim domu. I stąpił prędko i przyjął go z radością. My, wspominając właśnie ten zapis, zauważamy, że jest to wstęp do przypowieści o 10 grzywnach. I tu możemy sobie zrobić porównanie, że gdy Pan jakby przez pisma jakby podpowiada nam, że On jest, przyszedł w niskie strony, jakby przyszedł do Jerycha, a my na wieść o Jezusie w naszych niskich stronach pragniemy wznieść się wyżej. I co robimy, aby wyjść troszeczkę wyżej? Bierzemy gałęzie leśnej figi. Gałęzie figi. Coż to takiego są gałęzie? To jest figa. Biblia mówi wyraźnie, że to jest naród izraelski. Gałęzie tej figi to są gałęzie wiedzy narodu izraelskiego. I tak jak Zacheusz, tak my, aby lepiej ujrzeć Jezusa, wspinamy się na gałęzie wiedzy starotestamentowej, przez biblijne, żydowskie księgi. My czynimy to, co tam w Jerycho uczynił Zacheusz. Gdy my tak stoimy na gałęziach wiedzy izraelskiej, to tam Zacheusz stał na drzewie figowca i możemy sobie wspomnieć, że coś było coś podobnego w raju. Gdy stał Zacheusz na drzewie figowym, to co? Był okryty czym? Liśćmi figowca. Przecież to coś takiego w raju było. Adam za pomocą liści figowych szukał namiastki usprawiedliwienia swojego. I tak też cienie gałęzi wiedzy starotestamentowej wprowadzają nasze oczy wiary w poszukiwanie naszego usprawiedliwienia. Słowo Zacheusz znaczy czysty. To znowu jakby podpowiedź. To tak jakby ten, który jest na dziedzińcu i w którym miejscu już jest, który wszedł do umywalni i z umywalni wychodząc jest czysty. Ta historia pokazuje nam, że przez żydowskie księgi my tak się wspinamy, aby tak jak Zacheusz, byśmy więcej wyraźniej widzieli postać Jezusa. Tą myśl pisma nam opowiadają i podpowiadają, tłumaczą nam, że tym drzewem figowym są historie Izraela. Dlatego nas one tak interesują. Nas interesują gałęzie wiedzy, bo z ich wysokości możemy widzieć, jak Pan idzie przez nasze Jerycho. On wyszedł z Jordanu. Wyszedł z Jordanu jako Chrystus. Przychodzi do naszych niskich stron. A gdy my stoimy na wysokości zrozumienia pism, to Pan Jezus, widząc nas, widząc nasze chęci okrycia się usprawiedliwiania się, podchodzi do nas i mówi, że teraz zejdź, bo ja swoją doskonałość ci daję. Jakby podpowiedź, jakby w raju. Nie figowe drzewo, nie liście figowca, ale co? Skóra baranka. Pan, widząc nasze chęci usprawiedliwiania się, mówi, dosyć, zejdź, zejdź z tego drzewa. Oto teraz ja chcę cię obdarować i muszę pozostać w twoim domu. Gdybyśmy tak powiedzieli, że Pan mówi, muszę wejść do twojego serca. I przyjął go z radością. Gdy tak czytamy, zauważamy, że jest to ewangeliczna, obrazowa mowa. Pan nas zauważył i mówi do nas, zejdź już z tego drzewa, będziesz mnie gościł. I ten opis tłumaczy tajemnicę, o której apostoł w liście do Kolosan w 1 rozdziale 27 wersecie napisał. Chrystus w was, co dalej? Nadzieja chwały. Pan mówi, zejdź. I my, znalazłszy Jezusa, zauważyliśmy, że On nas znalazł. Zostaliśmy przez Niego znalezieni. I tak Pan, dając nam siebie, daje nam grzywnę i mówi, handluj nią. To znaczy, tak obracaj tym, co ja ci dałem, abyś odziedziczył Królestwo Niebios. Aby się stało to tu napisane. Aby ojczyzna twoja była w niebie. I teraz dalej, pomyślmy o Zacheuszu. Ileż to okazji do skrzywdzenia innych miał ten przełożony nad celnikami. Ludzie go znali jako celnika, ale Pan spojrzał na niego i rozpoznał w nim syna Abrahamowego. To nam coś podpowiada, że jeżeli my patrzymy na Jezusa z wysokości starotestamentowych podpowiedzi, jesteśmy jakby na gałęziach wiedzy, to Pan nas widzi jako synów Abrahama. I tak nie będzie od rzeczy, jeżeli się popatrzymy, a jak to Abraham coś takiego z handlowaniem? Było coś, nie było coś? Tak, bo to są podpowiedzi, szukamy Panie. A jak mamy tym handlować? Syn sam Zacheusz mówił o sobie, Panie, jeśli bym kogo w czymś podszedł, to oddam w czwórnasób. My zauważamy, że gdyby to był człowiek nieuczciwy, to nie mógłby złożyć takiej deklaracji. Dlatego Pan, znając go, powiedział, dziś stało się zbawienie domowi twemu. To było jak danie grzywny. Tak w naszym przypadku Pan daje nam swoją doskonałość jako grzywnę. Pan Jezus jako baranek Boży swoimi zasługami daje nam swoją zasługę i okrywa wszystko. Dla tych, którzy kryją się właśnie w liściach figowych, poszukują zakonnego usprawiedliwienia, Pan daje własne życie, daje własne okrycie. Syn Boży przyszedł na ziemię, aby swoją zasługą, tak jak szatą, okryć tych, którzy poszukują okrycia. Pan swoją doskonałość daje wierzącym, jak grzywnę, i zachęca, aby tym, co On dał, aby tym handlować. A gdy Pan nazwał Zacheusza synem Abrahama, to jakby nam podpowiedział, żebyśmy też jakby doszukiwali się, abyśmy zobaczyli, że Pan przyszedł i szukał, co było, zginęło i znalazł. Gdy właśnie on, gdy oni słuchali, powiedział właśnie, gdy tam Pan tego Zacheusza sprowadził na tego, to im wtedy powiedział przypowieść o 10 grzywnach. A to było w czasie, gdy oni mniemali, że blisko jest objawienie się Królestwa Bożego. Czy tak jak Zacheusz, my jesteśmy gotowi na to, że słońce zaraz zejdzie? Czy gdyby trzeba było czterokrotnie wynagrodzić krzywdy, któreśmy uczynili, czy bylibyśmy na to chętni, czy w różnych niedomówieniach szybko załatwiamy to, co z naszej strony jest do załatwienia? I właśnie to jest temat naszego handlowania. To jest tematem naszych rozliczeń. Pan Jezus przed pójściem w niebo rozdał wszystko, co miał. On to tym obdarował 10 sług. Dał im 10 grzywien. Biblijnie to 10 wspominane było, co to znaczy liczba 10. Więc każdy z tych sług otrzymał. Otrzymał takie coś, co w niebie jest zauważalne. My możemy nazwać to, że to jest impuls zupełności. Wiele biblijnych podpowiedzi wskazuje nam, że to może być też nazwane zadatkiem boskiej natury. Ale aby ten zadatek mógł stać się pełnym udziałem w Królestwie, potrzebne jest całkowite zaangażowanie. Wczoraj słyszeliśmy tutaj wieczorem, ileż nam brak do takiego całkowitego zaufania, zaangażowania. I dobrze, że widzimy nasze słabości. Dobrze, dlatego cieszymy się z każdego dnia, który nam został dany. A może nam się uda jeszcze coś. Zupełny wynik tego, co będzie dalej w przyszłości, jest opisany. Panie, grzywna Twoja 10 grzywień uczyniła. Tak powiedział jeden ze sług. Przypowieść opowiada, że przez osobiste zaangażowanie, przez to, co nazwane jest handlowaniem, można aż 10-krotnie powiększyć pańską własność, która jest w naszym ręku. Wiele pism podpowiada, że ten 10-krotny zysk to udział w boskiej chwale. Ewangelia to nazywa udziałem w Królestwie Niebios. W ewangelicznym opisie czytamy: stało się, gdy się wrócił Pan, wziąwszy królestwo, że rozkazał zawołać do siebie sług onych, którym dał pieniądze, aby się dowiedział, co który zyskał. Przez ten zapis Pan nam tłumaczy, że dla nas najważniejszą sprawą jest być gotowym na rozliczenie. Tu było też wspominane. Ja tylko powtarzam innym akcentem. Przypowieść mocno podkreśla wierność w tej sprawie i obiecuje, że za taką wierność jest obiecane Królestwo Niebios. My rozbudzamy się wzajemnie tymi obietnicami, a rozbudzając się nadal pytamy: Panie, my tacy słabi, co możemy czynić w tych wielkich rzeczach? A Pan zna nasze myśli, zna nasze pytania i przez Ewangelię tłumaczy i daje nam społeczność, żebyśmy przez społeczność, czytając te różne pańskie tłumaczenia, zrozumiewali, co to znaczy być wiernym w małym, aby być później w przyszłości wiernym w dużym. Kto w małym jest niesprawiedliwym, to i w wielkim jest niesprawiedliwym. Tak jakby Pan podpowiada, że coś to jest, ma jakiś związek ze sprawiedliwością, że wierność i sprawiedliwość to coś ma połączenie. Że otrzymaną grzywnę można nazwać żywotnym usprawiedliwieniem. I Pan tą żywotność naszego usprawiedliwienia mierzy. Na ile jest to żywotne? Na ile to rzeczywiście jest? A czym to mierzy? Pan ma taki przymiar. Na ile my potrafimy usprawiedliwiać naszych winowajców? To jest miara. Apostoł Piotr, aby lepiej zrozumieć pańską naukę, pytał to, gdzie to było wspominane. I wczoraj to było wspominane. Panie, ile to razy mamy odpuszczać? Ile to razy? Gdy tak liczymy wnikamy w różne tłumaczenia, to zauważamy, że 490 razy macie odpuszczać. Mielibyśmy w głowie zapis, ile razy ja tam komu odpuściłem? Aby nie zrobić pomyłki, to co lepiej? Zawsze odpuszczać. Pan tłumaczy, że to właśnie jest praca. Praca dla tych, którzy obserwują swoją przyszłą krainę, swoją przyszłą ojczyznę. To jest ten handel pańskim danym nam usprawiedliwieniem. Pan polecił nam, abyśmy wszystko to czyniąc, żebyśmy je powtarzali, aby to było częścią naszej modlitwy. Pan nam podpowiada, że jeśli masz coś, Jeśli masz odpuszczenie, to co rób? Trwaj w odpuszczaniu. Codziennie mówimy, odpuść nam ile? Ile my odpuszczamy. Nie 7 razy, nie 70 razy, ale zawsze. Zapis mówi, że kto zniechęca, kto zachęca do tej sprawy, ten będzie obdarowany, a kto zniechęca, będzie z nim źle. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 27 werset tłumaczy, że kto ma te pańskie pieniądze, ten powinien dać te pieniądze tym, co handlują. A Pan Jezus, coś miał. Skąd on to wziął? Przecież to ojciec mu dał. On to wypełnił. Co zrobił z tymi pieniędzmi, które miał? Dał tym, którzy handlują. Nam dał. I Pan Jezus nic innego mówi, tak, jeżeli chcesz, masz moje pieniądze, to zrób to, co ja zrobiłem. Ewangeliczna podpowiedź znaczy, że był właśnie taki człowiek, który odjechał z domu, zawołał sług i przekazał im majętność. Gdy rozmyślamy, że tym człowiekiem był Pan Jezus, to rozumiemy, jakie pieniądze, jaki majątek dał. Pan Jezus dał pieniądze? A czemu nie dał? No bo nie miał. Ale dał coś więcej, dał grzywnę, dał talenty, dał złoto. I stąd wiemy, że Pan cały swój ziemski stan, całą swoją ludzką doskonałość, którą otrzymał od Ojca, On przekazał sługom i polecił im, aby oni pomnażali to, co otrzymali. Całe przebaczenie ludzkich win Pan Bóg włożył w ręce Jezusa, a Pan Jezus to przebaczenie win przekazuje nam i tłumaczy, abyśmy w Jego imieniu dużo handlowali, to znaczy dużo przebaczali. Prosta podpowiedź. A kto zniechęca innych, straci. Straci to, co sam otrzymać. Więc handel, to co to takiego handel? Handlowca, gdybyśmy spytali, to handlowiec nam odpowie, że to są zyski i straty. Handel na tym się opiera. Dobry handel to praca polegająca na powiększaniu majątku. Handel, dobry handel, to dobra znajomość zapotrzebowania, jakie jest. Dobra znajomość wartości towaru. Handel to targowanie się o to, bardzo ważne, zapamiętajmy wszyscy. Handel to, targowanie się o to, żeby obie strony były zadowolone. Żeby tak kupujący, jak i sprzedający byli radości. Na tym polega dobry handel. To umiejętność, taka umiejętność handlowania w przypowieści jest pochwalona. Przypomnijmy, Pan Jezus do Zacheusza powiedział, że jest synem Abrahama. I my, chcąc być też dziećmi Abrahama, wspomnijmy troszeczkę, też było to wspominane, ale jeszcze wspomnijmy, jak to jest opisane w Biblii. Iż w naszych wspomnieniach przyjdźmy do słynnego targu Abrahama, w którym chcemy się dopatrzeć, jaką walutą handlował Abraham. Jakie on miał pieniądze. A handlował nie z byle kim. Handlował samym Stwórcą. I Stwórca jego handel uznał, zapisał. Zapisał dla nas. Co takiego miał Abraham, że on tą swoją wartością przystąpił do targowania się z Bogiem? Przypomnijmy, jak to wyglądało. Opis jest w pierwszej księdze Mojżeszowej, 18 rozdział. Tam jest wspomniane, że Abraham, pragnąc dobra dla swoich bliskich, prosił o miłosierdzie dla wszystkich sprawiedliwych. Nie wyłącznie dla tych, ale dla wszystkich sprawiedliwych. Dla wszystkich sprawiedliwych, którzy mieszkali w skażonym mieście. Tam Abraham o tą sprawę tak się targował. Abraham mówił, Panie, jeśli jest tam 50 sprawiedliwych. Abraham wiedział, z jakim potężnym władcą rozmawia. Więc dodał, niech mi wolno będzie jeszcze raz do ciebie, panie, przemówić, bo mi jest tylko proch. Panie, a być może do 50 sprawiedliwych zabraknie 5? Czy z powodu braku tych 5 zniszczysz miasto? I potem, gdy pan zgodził się uratować miasto, nawet gdyby tam było tylko 45 sprawiedliwych, to Abraham dalej handlując swoją postawą zapytał. Panie, a gdyby tam było 40 sprawiedliwych? I znowu pan przystał na ten warunek 40 sprawiedliwych i znowu powiedział, że owszem, gdy będzie tam 40 sprawiedliwych, to co, wystarczy? Że to właśnie wystarczy. Gdy znajdujemy, dalej jest powiedziane, że Abraham nie był pewny. A może, panie, a może 30? Czy dla 30, będzie tylko 30 z niższych? I oto dalej trwa targ Abrahama, w którym zobaczymy, jakby Abraham mówi, wybacz, panie, że ośmielę się jeszcze raz zapytać. A jeśli okaże się tam tylko 20? Gdy pan ponownie odpowiedział, że dla zachowania miasta wystarczyłoby 20, to Abraham nie przestał swojego targu. I dalej spytał, a jeśli tam by było tylko 10? Gdy wspominamy ten słynny targ Abrahama, to wciąż mamy pytanie, co takiego miał Abraham, że Bóg z nim się liczył? Co miał takiego? Silne zaufanie w miłosierdzie Boże. Abraham w ten sposób handel prowadził, a miał silną wiarę właśnie w miłosierdzie Boże. I to z tą abrahamową wartością niebiosa się liczyły. I to znowu nasz wzrok kieruje się na biblijne wypowiedzi na temat miłosierdzia. Znowu następny jakby temat się rozwija przed nami. Jeszcze parę myśli odnośnie miłosierdzia. Zauważamy, że sam Bóg, będąc miłosierny, za największą wartość uważa nasze miłosierdzie. Werset Ozeasza 6,6 mówi, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Więc aby nasz handel był w niebiosach notowany, to ma wypływać z naszego miłosierdzia, które ma na dobrą sprawę Pan Jezus włożył w ręce nasze. To Pan Jezus dał nam poczucie miłosierdzia. Pan Jezus podał nam trzy rady w Ewangeliach. Wspomnę trzy rady. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 13 werset, powiedział Pan, idźcie, a nauczcie się, co to jest miłosierdzia, chcę, a nie ofiary. My chcemy się uczyć, chcemy iść gdzieś i szukać, co to takiego jest. Druga dorada Pana, w Ewangelii Mateusza 11, rozdział 29 werset, Pan mówi, uczcie się ode mnie. W tych wszystkich rzeczach my ciągle chcemy się uczyć. Ciągle pytamy, Panie, a co mamy robić z Twoją wartością, która jest w naszych rękach? Trzecia dorada, żeby się uczyć, co takiego jeszcze mamy się uczyć? Pierwsza było, idźcie, nauczę się miłosierdzia. Druga dorada, uczcie się ode mnie. A trzecia dorada co? Od drzewa figowego co? Uczcie się podobieństwa. Dlaczego wspomniałem właśnie drzewo figowe i Zacheusza? Bo to jest podobieństwo. Od tego drzewa figowego uczmy się też na takiego naszego podobieństwa, że my jesteśmy na takim drzewie. Wspominaliśmy o miłosierdziu, bo to Pan Jezus kazał, abyśmy się uczyli. Gdy zaufał swojej pracy celnika, gdyby zapomniał o miłosierdziu, to zapewne nie mógłby się spodziewać czegoś. I dlatego zapewne, gdyby Zacheusz zapomniał o tym, to nie byłby nazwany potomkiem Abrahama. Więc gdy wiemy, że sami jesteśmy biorcami miłosierdzia, to jakby podpowiedź taka cicha jest. Wziąłeś to, co rób? Darmoś wziął? Darmo dawaj. To jest ten handel. Wszystkie biblijne podpowiedzi mówią, że mamy być również dawcami miłosierdzia. Pan Jezus powiedział, abyśmy się tego uczyli. Żebyśmy o tym, a miłosierdzie, co to takiego jest? to jest łaska współczucia, to jest łaska przebaczania, to zniżanie się ku potrzebującym, to Boże kierowane do nas miłosierdzie. Owszem, my możemy nazwać miłością, ale gdy Pana Boga miłujemy, możemy to nazwać miłosierdziem? Czy możemy Pana Boga obdarzać miłosierdziem? Zauważmy ciekawą różnicę. Miłosierdzie ze strony Boga tak, ale w drugą stronę nie. Owszem, Bóg chce, abyśmy otrzymując od Niego miłosierdzie, kierowali to miłosierdzie nie do Boga, ale do naszych winowajców. Czy to jest łatwa sprawa? Zapewne nie siedzielibyśmy tutaj kilka dni, żeby się uczyć. I co, jak wyjdziemy, będziemy już umieć? Na jeden dzień, na dwa będziemy starać się. Zapewne jak wyjedziemy stąd i pójdziemy gdzieś pomiędzy ludzi, to nas bardzo będą razić różne przekleństwa, inne złe mowy. Po jakimś czasie idzie do tego przyzwyczajenia. Obyśmy tylko się przyzwyczajeli, że musimy. Zapewne gdyby to było łatwe, to nie mielibyśmy właśnie tyle podpowiedzi biblijnych. My wiedząc, widząc te dorady, mamy właśnie, chcemy pomnażać to, co mamy, aby mieć udział w Królestwie Niebios. Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza 5, rozdział 8, werset. Błogosławieni miłosierdzi, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Rozwijając właśnie tę myśl o tym miłosierdziu, to zauważymy, to jest handlowanie. To jest handlowanie tym, co otrzymaliśmy. To jest praca przy rozrastaniu się Królestwa Bożego, które jest w sercu naszym. Dlatego jeszcze raz wspomnijmy zapis. Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który chciał się rozliczyć rachunkiem ze sługami swymi. I to jest zapis 18 rozdział Ewangelii Mateusza. Gdy zapoznajemy się z tym opisem, to coraz wyraźniej widzimy, co oznacza Królestwo Boże, że ono jest wewnątrz nas. Pismo mówi, że Królestwo Boże już ma się rozwijać w sercach naszych. I takimi sługami my chcemy być i że mamy właśnie takie pragnienia, że chcemy, aby do tych serca nasze wzrastały, aby one się już cieszyły Królestwem Bożym. I te wszystkie wskaźniki pokazują nam porównanie. Porównanie naszych win z tym, co nam zostało odpuszczone. Gdy mierzymy właśnie aktualny stan naszych uczuć, to więcej i więcej rozumiemy opisy biblijne, które podpowiadają w tym 18 rozdziale Ewangelii Mateusza, 23 wersecie jest powtórzony taki zapis. Powtórzmy taki zapis. Podobne jest Królestwo Niebios człowiekowi, który chciał się rozliczyć rachunkiem ze sługami swymi. A gdy się rozliczał, przyprowadzono mu jednego, który był winien 10 000 talentów. Już wiemy, że ten zapis pokazuje, jak wielkimi dłużnikami my jesteśmy. I gdy właśnie sobie to przeliczamy, gdy patrzymy, to ciągle chcemy jeszcze jakieś podpowiedzi, jeszcze coś takiego. I zauważymy, że te 10 000 talentów prowadzi nas do wspomnienia zapisów ze Starego Testamentu. Miał tam ktoś 10 000 talentów? Handlował z królem 10 000 talentów? Był taki człowiek, był taki król, w którym handlowano taką właśnie sumą talentów, ale srebra. To jest zapis z Księgi Estery. To jest zapis o Hamanie, który uczynił z królem Asferusem taki targ. On za 10 000 talentów srebra chciał zdobyć prawo do wylania swojej nienawiści na Mordocheusza. Ciekawe, jakby połączmy to. Zapis z Nowego Testamentu ze Starym. I to tylko dlatego on chciał, bo ten Mordocheusz nie okazywał mu takiego szacunku, do jakiego on był przyzwyczajony. Haman dlatego mówił do króla, niech będzie wydany dekret, że ma być wytępiony naród Mordecheusza. A królu, a wiesz, a ja za to, jak ty ten dekret podpiszesz, to ja 10 talentów srebra dam do rąk wykonawców, niech oni zasilą królu twoją kasę. Ten starotestamentowy zapis opowiada, do czego może doprowadzić wzrost pychy ludzkiej. Moglibyśmy to długo nad tym rozmyślać, bo to jest mowa o przeciwniku. Ale tam stało się tak, jak w przysłowiu, że kto pod kim dołki kopie, to co? Sam nie wpada. Tamten Haman, nie wiedząc, że w nocy król rozmyśla o czymś innym. Król rozmyślał o uczciwości Mordecheusza i chciał go wynagrodzić. Zawołał Hamana, który czekał pod drzwiami na pozwolenie, aby Hamana powiesić na wysokiej szubienicy. Ale aby Mordecheusza powiesić na wysokiej szubienicy. Ale stało się inaczej. Ta wysoka na 25 metrów szubienica, zbudowana przez Hamana dla Mordecheusza, posłużyła na to, żeby wykonać wyrok na tym, który aż tak w serce jego urosło. Dlatego miejmy w myślach inne opisy. Inne opisy, jak na zakończenie, inny opis. Opis Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, gdzie jest wspomniane, że był taki sługa, który miał wielki dług i bił swoich tych, którzy mieli mniejsze sumy. Po co to wspominamy? Abyśmy tak nie czynili. Ale dla nas przez przypowieści Pan powiada też inne bardzo ciekawe rozwiązanie. Rozwiązanie naszych problemów. Nasze problemy z naszym zadłużeniem. Opis mówi, że było coś jeszcze innego. Opis mówi, że opisany sługa w Ewangelii Łukasza, w 6 rozdziale, jest wspomniane, że był taki sługa, który miał wielkie zadłużenie, on korzystając z nadanych mu praw przez Pana, względem swoich dłużników, względem dłużników Pana, bo on był tylko nadzorcą pańskich dłużników, to on coś uczynił. My właśnie kończąc te rozmyślania, podkreślimy w naszych myślach ten zapis Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 2 werset, że tam ten zapis mówi, że Pan zawoławszy sługę powiedział, oddaj liczbę szafarstwa. Na to szafarz rzekł sam w sobie. Cóż teraz uczynię? I zawołał do siebie dłużników Pana swego i każdemu pytając, ile jest winien, co robił? Pomniejszał ich zadłużenie. Jakże proste ten zapis tłumaczy, że Panu podoba się to, jeżeli my pańskim winowajcom pomniejszamy ich zadłużenie. Zapis tłumaczy, że ten niesprawiedliwy sługa, który innym dłużnikom Pana kazał obniżyć zadłużenie, ten właśnie sługa otrzymał pańską pochwałę. Przecież Pan z tego nic nie skorzystał, jego Pan. Ale sługa okazujący miłosierdzie otrzymał miłosierdzie od Pana, Panu się podobał. Ten sługa, który wykorzystując czas swego handlowania, okazuje miłosierdzie, podoba się Panu i dlatego, choć Pan z tego nie korzysta, Pan z tego się cieszy, bo stan jego serca jest taki, jaki Pan by chciał widzieć. Dlatego kończąc nasze rozmyślania, pamiętajmy, komu jesteśmy dłużni, co jesteśmy dłużni, że większe my mamy długi do spłacenia niż ktokolwiek na ziemi jest nam dłużny. Otrzymaliśmy aż tyle, aż nawet nie wiemy, gdzie to podzieć. Jest prorok, mówi, że otworzę wam okna niebieskie, tak otworzę, że nie będziecie mieli gdzie podzieć. Tylko, że nawet śpiewamy, gdybyś łaski otrzymane wymienił, to co? Zadziwisz się tym, co ci Bóg już uczynił. Podliczają te wszystkie dobra, które mamy, dzielmy się z tymi, którzy nie mają. I wciąż pamiętajmy, że jesteśmy sługami, a jeśli by nam się nawet coś udało dobrego w życiu uczynić, to co mamy mówić? Sługami nieużytecznymi jesteśmy. I tym akcentem, żebyśmy zawsze mieli pokorę względem naszych powinności, chciałbym z braterstwem się podzielić i życzyć wszystkiemu, żeby to, co Pan powiedział, byłeś nad małym wiernym, to co? Nad wielą Cię postawię. Daj nam, Boże, tego. Amen.